Panu Bogu.
Panu Bogu.
Zawsze dobrze tu być z Wami.
Amen.
Pośpiewać, chociaż
sobotę.
Od miesiąca nie mogę głosu naprawić. Byliśmy na takim zjeździe i tam dużo śpiewaliśmy. I praktycznie ten głos mam cały czas zepsuty. A dzisiaj to już sobie dołożyłem na pewno. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, bo jak Pan jest tutaj obecny, to po prostu z całych sił trzeba Jego na chwałę śpiewać. A wiemy to, że nasz Pan przebywa w chwałach swojego ludu. I mamy tę obietnicę, że gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzony w Jego imieniu, to On jest pośród nich i wiemy to na pewno. Czasami może nie czujemy, czasami mamy jakieś, nie wiem, troski, inne rzeczy i to nas przytłacza, więc tak emocjonalnie tego nie odczuwamy, ale mamy obietnicę i wiemy na pewno, że Pan Jezus jest obecny na tym miejscu. Dlatego z całych sił chcę Mu oddawać chwałę. Ja chciałbym się tak naprawdę krótko, bo już niedużo też czasu jest i miałem przygotowane pewne świadectwo, ale zanim powiem to świadectwo, to chciałem powiedzieć, co mnie ostatnio dotknęło. I to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, że fragment, który tak bardzo dobrze znamy, na którego temat słyszeliśmy wiele, wiele kazań, jest cały czas żywy i dotyka mnie. I to jest fragment podobieństwo o czworakiej roli. To jest w Ewangelii Mateusza akurat zapisane w 13 rozdziale. I tam jest napisane, że tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele podobieństwa i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. Aby siał, padły niektóre ziarna na drogę, przeleciało ptactwo i zjadło je, inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko wschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, aż nie miały korzenia mózgu. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jeden stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niech słucha. I Pan Jezus powiedział taką przypowieść. I wyobrażam sobie, jak to było, kiedy On skończył. Musiała być taka konsternacja wśród ludzi. Pewnie się patrzyli po sobie i no, mądre słowa, ale o co chodzi tak naprawdę, nie? Jeżeli nawet uczniowie nie mieli pojęcia, o co chodzi, bo wiemy o tym, chyba zepsułem to. Troszkę to jest nisko i mnie to denerwuje. Kiedy nawet uczniowie tak naprawdę zapytali, zaraz potem zapytali, dlaczego mówisz do nich o podobieństwach? Nie powiedzieli do nas, ale myślę, że oni sami nie mieli pojęcia, o czym Jezus mówi. Dlatego tak przyszli i zapytali, dlaczego mówisz do nich o podobieństwach? Wtedy Jezus powiedział bardzo ciekawe słowa. Powiedział im tak: Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane, albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. I to słowo mnie bardzo znowu dotknęło, ponieważ ja, jak my wszyscy znamy znaczenie tej przypowieści i ten kontekst, który był wtedy powiedziany też, słuchajcie, my coś mamy, a tym czymś, być może nie mamy wiele na świecie, być może nic nie znaczymy, być może jesteśmy słabi, być może ludzie nas mijają na ulicy i w ogóle mają, no nie interesują się nami. Być może nie ma nawet jednej osoby, która do nas zadzwoni, zapyta się, jak się czujesz, czy złoży nam życzenia na urodziny. Ale to nic nie szkodzi, dlatego że my mamy coś. Mamy tajemnicę Królestwa Niebios. Otworzyły się nam oczy. Był pewien moment taki w naszym życiu, kiedy otworzyły się nam oczy i kiedy poznaliśmy prawdziwe znaczenie Ewangelii. Dostaliśmy niesamowity skarb. To był ten moment, kiedy zostaliśmy obdarowani. Więc od tamtej pory nie możemy powiedzieć, że nie mamy nic. A skoro mamy, to znaczy, że będzie nam jeszcze przydawane. I znaczenie tej przypowieści. Ja bym się chciał skupić, już nie będę może czytał dalej, ale chciałbym się tylko skupić na tym, co mnie bardzo dotknęło. A w zasadzie jest to słowo o cierniach. Ponieważ wiemy dobrze, że ziarno, które było siane, padło między ciernie. Tak sobie siedziałem, myślałem, ja nie jestem rolnikiem i nie znam się dużo na tym, ale pomyślałem, że skoro ciernie wyrosły, to znaczy, że musiała być tam w miarę jakoś ta gleba dobra, dostosowana do tego, że one wyrosły. I pomyślałem sobie, bo tu jest też napisane o tym, że posiane między ciernie to ten, który słucha słowa, przepraszam, padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zanosiły. I pomyślałem sobie, gdyby nie te ciernie, gdyby ich tam nie było, czy być może ten owoc nadal byłby wydawany? I usłyszałem tak wyraźnie w swoim życiu, być może to jest tylko do mnie, że oczywiście, że tak. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czym mogły być te ciernie. Przeczytaliśmy tutaj, że to jest umiłowanie do świata, uda, bogactwa, ale tak, także pomyślałem sobie, że może być to wiele innych rzeczy. Już też chyba kiedyś tutaj wspominałem o tym, że my liderzy, czy pastorzy, prezbiterzy, czy w ogóle jakiekolwiek osoby zaangażowane w służbę dla Boga, nawet służbę katechetyczną, czy pracę wśród dziećmi, my często zaprzątamy sobie głowę i jesteśmy tak bardzo pochłonięci w różne, teraz to się nazywa popularnie, projekty, czy w jakieś działania. I tak wiele myślimy o tych działaniach, że tak naprawdę zaczynamy tracić kontrolę nad naszym czasem. Bo tak wiele jest rzeczy do zrobienia. Jeszcze muszę tu pojechać, jeszcze muszę na tą konferencję pojechać, tam będę grał, tam będę służył, tu będę mówił kazanie, tam będę pracował z dziećmi. I tak jest tego wiele, że tak naprawdę przestaje to wszystko żyć. Przestaje, nie wiem, czy wy rozumiecie, o co chodzi. To staje się cierniem w naszym życiu. Ponieważ nie ma już takiej prawdziwej relacji z Bogiem i nasza relacja polega na tym, to jest tak jak z żoną. Tak bardzo kocham moją żonę i tak wiele rzeczy staram się dla niej zrobić. Zabrać ją tu, zabrać ją do kina, pójść z nią do kawiarni, gdzieś tam coś zorganizować. A ona tak naprawdę potrzebuje tego, żebyś tylko siadać. A daj Rafał, porozmawiajmy sobie. A nie mogę, bo zaraz jedziemy, bo teraz przecież tu już autobus jest, czy samolot, musimy coś robić. Ale siądź, ja chcę z tobą porozmawiać. I czasami tym niewiele trzeba. Ja wierzę w to i jestem przekonany również, że cierniami w naszym życiu może być także nasza służba i nasze zaangażowanie także w cele Boże. I być może pastor będzie chciał mnie tu zaraz wyciągnąć kamienie na ulicy i ukamienować, ale naprawdę tak uważam. Wiem już z doświadczenia, może nie dużego, ale w służbie, kiedy jesteśmy, że czasami tych rzeczy nazbiera się tak dużo, że naprawdę brakuje czasu na indywidualną relację z Bogiem, a zaczyna się frustracja. Zaczynają mnie denerwować ludzie, zaczynam się zastanawiać, po co mi to wszystko. Siedziałbym sobie spokojnie przed telewizorem i wiecie, diabeł zaczyna wykorzystywać to taką zmęczenie i naprawdę wtedy czuję się, że w moim życiu jest dużo cierpień. I to, co ja dzisiaj, takie główne przesłanie chciałbym, żeby było, że zacznijmy od wyrywania cierpień w naszym życiu. Ponieważ my zawsze, fajnie jest nam się porównywać do tej dobrej gleby. Ja zawsze, kiedy słyszałem to słowo, zawsze oczywiście kategoryzujemy, to ten taki, ten taki, ten taki. Czekamy na to ostatnie wyjaśnienie o tej dobrej glebie, bo wreszcie jest słowo do nas. Ale czasami niestety nie jest tak. Czasami gubimy się i tracimy tę relację. I także myślę, że to się objawia też przez nasze działanie i łatwo to zauważyć przez to, jak reagujemy na pewne rzeczy. I przypomnijcie mi, bo nie pamiętam, czy ja mówiłem świadectwo na temat naszej znajomej, której mąż tracił pracę. Chyba nie. No tak, to jest świeży temat, ale nie wiem, byliśmy niedawno, ja tak naprawdę nie pamiętam, musiałbym sobie zapisywać. Mamy taką znajomą wspólną, nie będę mówił po imieniu, być może ktoś z Was ją zna i nie chciałbym. Mam zgodę na to, żeby przytoczyć tą historię z jej życia, ale niekoniecznie chciałbym mówić, kim jest ta osoba. Jest to dziewczyna, która praktycznie od małego znajduje się w zborze i zawsze uczęszczała na szkółki niedzielne, wyrastała w kościele, znała Boże Słowo i ona przez długi czas była samotna. Nie miała męża, nie miała żadnego chłopaka, a już mając 30 kilka lat, już tak bardzo tego pragnęła. I pamiętam, kiedy byliśmy na weselu jakiegoś tam naszego wspólnego znajomego, rozmawialiśmy z Anią, z nią i ona tak wtedy nam się trochę żaliła, że już zaczyna tracić wiarę, że ona będzie kogoś miała, że on sobie tak zostawia, że pewnie ten rok, jak kogoś nie znajdzie, to już znaczy, że musi być sama i że Bóg już chyba na niej nikogo nie ma. No i tak pocieszaliśmy ją trochę właśnie historią narodu izraelskiego i tym Namanem, który zadłużał się 7 razy w Jordanie. I mówiliśmy, być może już naprawdę jesteś na ostatniej prostej, jeszcze 2 razy wystarczy się zadłużyć i znajdziesz kogoś. No i tak Bóg sprawił, że ona faktycznie rok później już znalazła sobie kandydata. Dzisiaj są małżeństwem. W miarę szybko to poszło. W każdym razie to jest człowiek z zagranicy, który wzorem nie zna języka polskiego. Już jest parę lat w Polsce, ale nie zna polskiego. No i oni mieszkali w Warszawie. Ten chłopak miał pracę. I przyszedł taki moment, kiedy jego z dnia na dzień z tej pracy usunęli. Po prostu zlikwidowali dział, w którym on pracował i tak naprawdę pozostał bez pracy. Będąc w obcym państwie, nie znając w ogóle języka, tam wcześniejszej pracy, w której był, wystarczyło, że znał angielski i sobie radził. Natomiast nagle zostali tak bez niczego. I wiecie, to trwało jakiś czas, kiedy on szukał tej pracy. Nawet dosyć długo to trwało. I pamiętam, kiedy rozmawiałem z tą dziewczyną, rozmawialiśmy z naszą przyjaciółką, to ona zaczęła takie słowa mówić, że Bóg się od nas odwrócił. Bóg tak naprawdę się nie interesuje nami. I było widać ewidentnie, że ma żal, nie? Taki coś z nim wychodziło. I powiem wam, że dla mnie to było bardzo raniące. Naprawdę było to dla mnie tak przykre. Ale wiedziałem, jak trudna jest dla nich sytuacja, w której się znajdują. I też jakoś nie nagowałem tego, nie mówiłem. Mówiłem tylko, że trzeba ufać dalej. Ufajcie, nie poddawajcie się. No i potrwało to dosyć długo. I on znalazł pracę. Znalazł pracę w Krakowie. I musieli się przeprowadzić do Krakowa. No już wtedy tacy szczęśliwsi byli. I szykowało się kolejne wesele. Bo już tak spotykamy od wesela do wesela, to już minęło kilka lat. I kolejne wesele się szykowało, i mieliśmy się spotkać. I niedługo przed tym weselem on znowu stracił pracę w tym Krakowie. Przeprowadzili się do innego miasta i będąc w tym innym mieście stracili pracę. I wiecie, kiedy ja sobie myślałem o tym, że przyjedziemy, spotkamy się z nimi, i jak pamiętałem to, co ta dziewczyna opowiadała wcześniej, to sobie myślę, o ludzie, to wesele będzie straszne. Myślę, że na tym weselu będziemy płakać, a nie się radować. No ale spotkaliśmy się, przyjechała ta nasza przyjaciółka i kiedy siedzieliśmy przy stole, zaczęliśmy pytać, jak to wszystko wygląda. I słuchajcie, ona powiedziała zupełnie coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak taka szybko przemiana się nastąpiła. Ale ona zaczęła mówić, wiesz, my ufamy Bogu. To, co się stało, no stało się, no przeprowadziliśmy się, ale Bóg ma w tym wszystkim plan. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Bóg się zatroszczy, wierzymy w to. Będziemy się modlić. I po prostu siedzę i słucham i mówi jeszcze więcej. I mówi, i wiesz, ostatnim razem trochę źle zareagowaliśmy. Kiedy on stracił pracę, to byli trochę obrażeni na Boga. Wiecie, ona to wszystko mówi, co ja już wiedziałem, ale to było takie fajne. I ona właśnie zaczęła mówić, że trochę źle się zachowali i teraz ufają, bo na pewno ma plan, na pewno się zatroszczy. I słuchajcie, miesiąc minął od tej rozmowy i ten chłopak znalazł pracę, dużo lepszą, taką, na której mu naprawdę zależało od samego początku, jak przyjechał do Polski. I wtedy mogli Bogu oddać chwałę i podziękować, powiedzieć, Boże, to naprawdę Ty sprawiłeś. Bo gdyby nie to, że on znowu stracił tę pracę, gdyby nie to, że w Warszawie stracił pracę, pewnie nie byłoby w ogóle okazji, żeby się znaleźli, żeby wreszcie mieli takie szczęście, jakie mają teraz. I to jest takie świadectwo, którego pewnie nawet ona nie zdaje sobie do końca sprawy, dlaczego ono jest takie cenne. Ale dla mnie ono jest niesamowicie cenne, dlatego że mówi nam o tym, jak Bóg potrafi kształtować i zmieniać nasze myślenie. I jak to myślenie ma wpływ na to, co od Boga dostajemy, czy o co prosimy, czy ile będziemy czekać. I wiecie, ten pierwszy raz, kiedy on stracił pracę, oni naprawdę długo czekali. To był moment taki, kiedy on się zastanawiał, czy nie wyjeżdżać do swojego kraju, zostawić tą dziewczynę, później jak już tam jakoś sobie załatwi wszystko, żeby ją ściągnąć i po prostu wyprowadziliby się. Ale jakoś tak wszystko Bóg układał, że oni musieli zostać złamani, że musieli poczuć, że tak naprawdę w Bogu, tylko i wyłącznie w Bogu mają mieć zaufanie. I nie zawiodło się. I kiedy ja to wszystko już tak sobie przemyślałem, zastanawiałem się, bardzo, już nie chcę czytać, bo mało czasu jest, ale jest opisana historia pewnego króla, Jehoszafata. Zna się tego króla pewnie. I to jest tak niesamowita historia, kiedy on dowiaduje się, że będąc sobie w zamku, przychodzi mu posłaniec i mówi, słuchaj królu, nacierają na nas z każdej strony i za kilka dni przyjadą i będą oblegać zamek i pewnie mnóstwo wojska i pokonają nas. I wiecie, co król Jehoszafat zrobił? Pamiętacie tę historię? Poleciał do Egiptu o pomoc prosić. Jego ojciec się tak zawołał. Był król Asa i on tak zrobił. Natomiast król Jehoszafat zrobił coś, co chciałbym, żeby każdy z nas, chrześcijan, on jeszcze nie był chrześcijaninem, bo nie znał Jezusa, ale my już mamy Ewangelię, mamy dużo więcej, więc nie mówmy, że nie mamy. I król Jehoszafat zarządził coś takiego. Od tej pory wszyscy fory przykrywać, padamy na kolana i błagamy Boga o zmiłowanie. Kiedy tam nadciąga wróg, już praktycznie dojeżdża do bramy. On kazał wszystkim, łącznie z dziećmi. Jest napisane w Słowie Bożym, że wszyscy padli przed Bogiem na twarz, łącznie z moimi dziećmi. Nawet dzieci. Wszyscy, jak jeden. I zaczęli modlić się. I wtedy Duch Święty, Duch Boży dotknął jednego z proroków. I ten prorok powiedział... I ten prorok powiedział, że nie troszcie się, nie bójcie się, gdyż nie wasza to walka, ale sam Bóg będzie walczył. co się później stało, że Bóg tak poprowadził, że ten naród nie zagroził. Nie zagroził Bożemu ludowi. I tylko przez takie uniżenie, przez pokorę, przez padnięcie na twarz, przez post, tam jest też napisane, że oni zarządzili post, Bóg powiedział, że nie jest to wasza walka. I nam tak często tego brakuje. Mówię nam, bo przede wszystkim mi tego brakuje. Kiedy cokolwiek złego się dzieje, pierwsze, o czym myślimy, to jest szukam pomocy. Gdzie? No to dzieje się coś zdrowotnego. Mam kilku znajomych, którzy mają znajomych lekarzy. Gdzieś tam, no to dzwonimy. Słuchaj, trzeba mi załatwić wejście na badanie, jakieś coś. Pierwszy nasz odruch. Kiedy coś się dzieje, dzwoni komorniczka. Mój pierwszy odruch dzwoni do banku. Kiedy, wiecie, łapie nas policja, zaraz zastanawiamy się, czy nie ma czasami jakiegoś znajomego policjanta, który by nam mógł pomóc. Może wy tak nie macie. No ja niestety łapię się na tym, że czasem moje myśli wędrują do ludzi. A wiemy na tym, że przeklęty jest ten człowiek, który polega na sobie, nie? Na własnym rozumie. I niech ta historia Jehoszafata, niech ta historia mojej przyjaciółki zachęca nas do tego, żebyśmy nie poddawali się, nie upadali w wierze, ale zawsze ufali Bogu. Dlatego, że On będzie walczył. Mimo, że walka czasami wydaje się przegrana, nasz Pan będzie walczył. Nie dawajmy się zwyciężyć przez ciemnie, nie dawajmy, żeby w naszym życiu wyrosło kupę jakiegoś dziadostwa. Przepraszam za te kolokwializmy, ale tak po prostu myślę. Dlatego, że tak często dajemy się nabrać na diabelskie sztuczki. Jest tyle fajnych rzeczy, tyle alternatyw. Ten świat tak bardzo nas pociąga. Tyle możemy fajnych rzeczy doświadczyć nam. A tak naprawdę gubimy to, co jest najważniejsze, relacje z naszym Panem. A kiedy gubimy relacje z naszym Panem, to automatycznie nasze zaufanie na Niego zaczyna maleć. I zaczynamy reagować jak ryba złapana w sieć. Też często przytaczam to. Zaczynamy się miotać, walczyć w tej sieci. I kiedy przychodzi ta pomoc zewnątrzowa, nas wyjąć z tej sieci, to my nie pozwalamy, bo tak bardzo się miotamy i szukamy pomocy w sobie samym. Nasz Bóg jest wielki. Śpiewamy o tym, wierzę, że z wiarą to śpiewamy. Że jest potężny, że jest wszechmogący, wszechwiedzący. I On naprawdę rozumie i zna. I On nas nie zostawi. Jeżeli dzisiaj przed Bogiem, czy kiedykolwiek powiedziałeś, Boże, Ty mnie opuszczasz, to zachęcam do szczerej powody. Żebyśmy padali na swoje kolana i wyznawali tak duże. Dlatego, że nasz Pan nas nigdy nie opuści. To tylko my możemy tak naprawdę szukać pomocy gdzie indziej. Kto ma, temu będzie dany. A my dostaliśmy naprawdę bardzo dużo. Nie pozwólmy, żeby zmartwienia czy nasze własne działania na tym świecie, bo oczywiście my jesteśmy na tyle mądrzy, że działamy po swojemu, zaplątamy się, na końcu wołamy, Boże, ratuj. I Bóg też ratuje wtedy. Ale nie pozwólmy, nie zwalajmy, czy nie zrzucajmy tego na Boga. Naszych działań. I zawsze, ale to zawsze miejmy nadzieję w Panu. Kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu będzie zabrane to, co i ma. Więc ja to też wierzę, że dotyczy się to naszej wiary, naszego poznania. Jeżeli nasza wiara upada, to już będzie tylko gorzej. Walczmy, padnijmy na kolana i oddajmy wszystko Bogu. I to jest takie moje krótkie zachęta na dzisiaj. Amen.